Przemoc słowna jest czymś tak oczywistym dla nas, że ją totalnie bagatelizujemy i zapominamy, że przemoc to działanie przeciwko czyjejś mocy, że słowo ma moc, może być czymś, co daje życie i może być czymś, co odbiera życie. Chcę Was zaprosić do wysłuchania konferencji o mocy słowa, o przemocy słownej. I o tym, co możemy z tym zrobić, bo czasami sami uwięzieni zapominamy, że więzimy też innych słowami. Świadomość pomaga i pozwala nam wyjść z tego więzienia. Zapraszam Was do wysłuchania. Konferencja była nagrywana z udziałem mikrofonu, więc dźwięk będzie nieco inny niż ten, do którego jesteście przyzwyczajeni. Natomiast mam nadzieję, że treści Wam to zrekompensują. Pierwsza rzecz, od której chciałabym zacząć, to to, że wszyscy składamy się ze słów. I słowami, które słyszeliśmy, jest utkana nasza tożsamość. Czyli z innej strony możemy powiedzieć, że czasami ludzie mówią: mam niskie poczucie własnej wartości, albo mam niską samoocenę. Ja bym chciała, żebyśmy spojrzeli na to z innej strony. Nie ma czegoś takiego jak niskie i wysokie poczucie własnej wartości, ponieważ wartość jest w nas wpisana. Czyli godność człowieka jest niezaprzeczalna. Czyli każdy z nas jest wartością samą w sobie z racji bycia człowiekiem. Natomiast i ta wartość jest niezaprzeczalna, niezależnie od tego, ile mamy lat, gdzie mieszkamy, jak żyjemy, co umiemy, co dajemy światu. Natomiast jest tak, że nasza samoocena, czyli to, jak siebie oceniamy, często niestety bardzo okrutnie, jest pochodną ocen, które słyszeliśmy w dzieciństwie. I ja lubię mówić takie zdanie, że w głowie jest bezpiecznie, ale jest czasami nieznośnie. Ponieważ nikt, naprawdę nikt, nie myśli o nas samych tak źle, jak my sami w naszej głowie. Podam to na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że teraz kogoś z Was poprosiłabym o to, żebyście wyszli na środek i opowiedzieli o sobie albo wymienili swoje, nie wiem, 10, 15, 20 mocnych stron. Ile rąk byłoby chętnych do tego, żeby to zrobić? Niektórzy się pokręcili, a może być negocjujecie ze mną, nie? No, 10. No i teraz zobaczcie, trochę połączę to, w jakim miejscu jesteśmy, z tym, co ja piszę w książce Uwięzieni w słowach rodziców. Zobaczcie, tak jakby się nam w tym momencie wiara kończyła, nie? Jeżeli wierzymy, a mam nadzieję, że wszyscy wierzymy, że miłość chciała, żebyśmy istnieli, to my jesteśmy utkani z miłości. Więc tak naprawdę powinniśmy być utkani ze słów, które są miłością. I teraz, czasami ludzie mnie pytają, a czy to jest konieczne, żeby mówić kocham cię? Że to kocham jest takie wyświechtane. Albo czy to jest konieczne, żeby mówić pięknie wyglądasz? Albo czy to jest konieczne mówić cenię to, kim jesteś? Tak, ponieważ słowo, które jest wypowiadane, staje się czynem. I my wszyscy, absolutnie wszyscy, niezależnie od wieku, potrzebujemy znaków rozpoznania. Czyli potrzebujemy tego, że ktoś rozpoznaje mnie jako wartość. A już w ogóle słowo doceniam to jest słowo stwarzające, bo kiedy ja mówię doceniam, to ja mówię widzę wartość w tobie, widzę wartość w relacji, którą tworzymy i widzę wartość w sobie. Zobaczcie, że my jednym prostym słowem możemy tworzyć niezwykłe dobro między nami. I teraz przyjrzyjmy się na chwilę, co to znaczy te zaklęcia, które na nas rzucono, albo które my też czasami rzucamy. Te zaklęcia to są takie zdania, które wielu dorosłych wypowiada z bardzo dobrej intencji. To jest ważne. Chciałabym to zaznaczyć na początku. Że wszystkie zdania, które mówiono do nas i wszystkie zdania, które Państwo mówicie do swoich dzieci, na pewno są dlatego, że chcecie zadbać. Tylko, że jakoś nie nauczono nas patrzeć na to, że słowo może być błogosławieństwem lub może być przekleństwem. Nie nauczono nas tego, żeby ważyć słowa, żeby patrzeć, jaką wagę ma teraz to, co ja do ciebie powiem. Czyli czy ja teraz tworzę w tobie wartość, czy ja właśnie tę wartość przekreślam. I takimi, ja dzisiaj się zajmę dwoma takimi głównymi zaklęciami, choć pewnie kilka jeszcze wokół nich się pokręcą, które są bardzo mocne potem z mojej praktyki terapeutycznej. Mianowicie dziewczynki się nie złoszczą, bo złość piękności szkodzi, a nie masz czym szastać. I chłopaki nie płaczą. Trzeba być dzielnym, trzeba być twardym, a nie miękkim. Dlaczego chcę się zająć tymi dwoma zaklęciami? Bo one robią potem bardzo duże spustoszenie w naszych relacjach. Może zajmijmy się dzisiaj relacjami małżeńskimi. W tych relacjach nam bardzo mieszają. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie. Wszyscy potrzebujemy znaków rozpoznania. Czyli potrzebujemy potwierdzenia, że wszystko z nami ok. Że to, co czujemy, to, co widzimy i to, czego potrzebujemy, może się zmieścić w świecie dorosłych. Czyli inaczej mówiąc, potrzebujemy bezpiecznej więzi. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy dziecko się rodzi, to dziecko w sposób naturalny, oczywisty i spontaniczny komunikuje swoje potrzeby. Tak? Zgodzicie się. Dziecko, jak jest głodne, to płacze. Jak jest zadowolone i uśmiechnięte, to jest uśmiechnięte. I teraz, zobaczcie, naturalną reakcją mamy, czasami taty, ale częściej mamy, jest to, że kiedy dziecko płacze, mama chce zobaczyć, co takiego się dzieje, że ono płacze. Czyli jak ja mogę zadbać o to dziecko, żeby je ukoić. Czyli żeby ono dostało to, czego potrzebuje. I to jest taka naturalna reakcja. Kiedy my jesteśmy w bezpiecznej więzi, to komunikujemy swoje potrzeby. Druga osoba je widzi, mówi, o, to ciekawe, jesteś głodny, albo o, widzę, że jest ci zimno, to cię przykryje. Czyli odpowiada z taką troską, z taką atencją, z taką uwagą, nie okazując zniecierpliwienia pod tytułem, o Boże, znowu jesteś głodny, o matko, teraz ci zimno, tak? Mamy jakąś taką naturalną inklinację, kiedy dziecko jest malutkie, żeby być w tym kontakcie, w którym słyszę i widzę, że czegoś potrzebujesz i mam gotowość na to odpowiedzieć. Oczywiście to trwa różnie w naszych domach z różnych powodów. Może być tak, że mama dużo pracuje albo że są jakieś trudności w domu. No, dochodzi do takiego momentu, w którym dziecko się czegoś domaga, a dorosły odpowiada albo z niecierpliwieniem, albo złością, albo irytacją. Znowu płacze. I teraz, im częściej my odpowiadamy tą irytacją pod tytułem robisz kłopot swoimi emocjami, robisz kłopot swoimi potrzebami, tym bardziej my uczymy się, że nie należy mówić o wszystkim, czego się chce i potrzebuje. I jako dzieci też się tego nauczyliśmy. I dziecko zaczyna uczyć się tego, że jeżeli okazuje pewne zachowania, to to nie jest dobrze widziane. I nie wiem, jak jest w Państwa domach, ale w wielu domach jest tak, że dziewczynki mają być grzeczne i nie robić kłopotu. Chłopcom wolno trochę łobuzować, no ale właśnie mają być twardzi. I teraz zobaczcie. Chodzi o to, że kiedy ja mówię nie złość się, to w ogóle ze słowem złość jest związane słowo zły. Czyli, że człowiek, który się złości, jest złym człowiekiem. My już na szczęście wiemy, bo też księża często o tym mówią od ambony, że ze złości się nie spowiadamy, kochani. Emocja jest informacją z ciała. Moje ciało informuje o tym, że ktoś przekracza moje granice albo mnie nie widzi. Czyli złość jest naturalną emocją, oczywistą emocją, którą nawet należy wyrazić. Ale jeżeli ktoś od małego jest uczony, że nie wolno się złościć, bo złość przeszkadza, bo dorośli nie wytrzymują złości, często, bo nie mają sami kontaktu ze swoją złością, no to coś to dziecko musi z tą złością zrobić. I teraz zobaczcie, kiedy my mówimy nie czuj, nie okazuj złości, to mówimy nie miej emocji. Pobawmy się na chwilę słowem emocja. Emocje możemy podzielić na trzy części. E, moc, ja. Kiedy ktoś mówi nie miej emocji, to mówi nie miej mocy swojego ja, bo moje ja tego nie wytrzymuje, tego nie mieści. Czyli my jesteśmy uczeni często przez te właśnie zaklęcia z domu, nie rób kłopotu, nie złość się, no właśnie nie bądź. Jesteśmy uczeni tego, że kiedy mamy emocje, jesteśmy kłopotem. Co wtedy musi zrobić dziecko? No musi coś z tymi emocjami zrobić. Gdzieś je musi pochować, gdzieś je musi upakować no, w różne kieszonki swojego ciała. I teraz drugie takie zaklęcie, które jest bardzo mocno związane z nie złość się, bo złość piękności szkodzi, to jest zaklęcie bądź grzeczny. Chłopcy też to słyszą, ale dziewczynki słyszą częściej. I teraz, oczywiście wielu z was mi powie, ale co jest złego w byciu grzecznym? Tak? No, ja bym powiedziała, a co jest dobrego w byciu grzecznym? Grzecznym, czyli ułożonym, czyli spełniającym oczekiwania innych, czyli zachowującym się zgodnie z konwenansami, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Zobaczcie, ja nawet jak to mówię, to mi się w ogóle napinają już plecy, bo być grzecznym i nie złościć się, to znaczy być uległym, czyli takim, który nie ma swojego zdania, bo go nie można wyrazić, bo nie można robić kłopotu. Takim, który nie ma swoich potrzeb. Takim, który nie wie, co jest dla niego ważne. I takim, który, jeżeli zaczyna czuć emocje, to w głowie już mu powstaje taka płyta, że coś ze mną nie tak. Że ja może chcę za dużo. Że ja może chcę czegoś niewłaściwego. Ja bardzo często mam pacjentów, którzy mówią mi, nie wiem, czy to, co czuję, jest prawdziwe. Jak to nie wiesz, czy to, co czujesz, jest prawdziwe? No dlatego, że kiedy coś czułem, to mi mówiono, że nie wolno. Albo, że to jest niewłaściwe. I teraz, rodzice oczywiście robią to w dobrej wierze, bo nie chcą mieć kłopotu. Kolejne zaklęcie, które się z tym wiąże, to jest zaklęcie, co ludzie powiedzą. Żebym się nie musiała za ciebie wstydzić. No bo jak ty teraz będziesz się złościć i głośno wyrażać swoje zdanie, no to co ludzie powiedzą o tym, jaką ja jestem matką? Wiecie, jakie to jest trudne być matką, jak się jest psychologiem i psychoterapeutą? W ogóle się jest totalnie nacenzurowanym. Nie? No, jak dziecko psychologa i psychoterapeuty może to czy tamto. Ale my mamy takie historie w głowie, nie? Dziecko nauczyciela, a jeszcze dziecko nauczyciela w szkole, w której mama uczy, no to już w ogóle jest jakaś przedziwna historia. I teraz, co to znaczy, dochodzę powoli do tego, dlaczego rodzice rzucają zaklęcia, co to znaczy, żebym się nie musiał za ciebie wstydzić, albo co ludzie powiedzą? To znaczy, że ja bardzo się boję, że jeżeli nie będę się zachowywać zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, czyli może rodziny, może sąsiadów, może księdza proboszcza, nie wiem, jakie tu są historie, to ja nie dostanę, uwaga, akceptacji społecznej. A jeżeli ja nie dostanę akceptacji społecznej, to ja tracę najważniejszą wartość, więź. I zobaczcie, jak ja zakręciłam kółkiem. Sami, bojąc się odrzucenia i nie mając bezpiecznych więzi z bliskimi nam ludźmi, z którymi moglibyśmy być przyjęci ze swoimi emocjami, zabraniamy naszym dzieciom okazywać emocje. Co to, jaką to ma konsekwencję? To ma taką konsekwencję, że my zrywamy więź. Bo więź to jest sytuacja, w której ja czuję się bezpiecznie, że mogę stanąć przed tobą, uwaga, w dwóch wymiarach. Psychicznym i fizycznym, nago. Czyli, że ja nie mam w sobie obawy, czy jakikolwiek kawałek mnie jest akceptowalny i ja nie mam obawy, czy ja mogę być przyjęta w swoich emocjach. Wczoraj zadałam takie pytanie z Małgosią Toruj, z którą bardzo lubię rozmawiać. Prowadzimy różne rozmowy u mnie na kanale. Zadałyśmy pytanie, jaki temat chcielibyście Państwo, żebyśmy podjęły w najbliższym czasie w naszych rozmowach. I dałyśmy trzy do wyboru. Żałoba, samotność i wypalenie zawodowe. Jak myślicie, który temat wygrywa? Ciekawe. Żałoba. Nie samotność. To było dla mnie w ogóle ciekawe. Ja byłam przekonana, że samotność wygra. Żałoba. Wiecie dlaczego? Taką mam intuicję. Bo nam nie wolno płakać. Żyjemy w świecie, który nie daje przyzwolenia na smutek. Kiwacie głowami, nie? Fajnie, że to czujecie. Otworzysz Instagrama, sami uśmiechnięci, zadowoleni ludzie. Patrzysz na inne media społecznościowe, no piękne, cudowne, kochające się małżeństwa. My robimy zdjęcia, my wiemy, że przecież udajemy często w tych social mediach, a jednak się na to łapiemy. I powiem wam, że jak prowadzę, to jest w ogóle dla mnie niezwykłe, od jakiegoś czasu się temu przyglądam, że bardzo wielu moich pacjentów i klientów, kiedy zaczyna płakać na sesji terapeutycznej albo na spotkaniu, to mówi, bardzo się wstydzę tego, że płaczę. Gdzie my jesteśmy jako ludzie? Płacz to nie krew z nosa. Nie trzeba go zatrzymywać. Naprawdę. Płacz jest fizjologiczną reakcją organizmu na smutek. A smutek jest bardzo ważną informacją dla nas. Bo smutek oznacza, że ja tęsknię. Że ten ktoś był dla mnie ważny. A my robimy coś takiego, że no nie przejmuj się, tak? Szybciutko musisz iść do pracy, to się czymś zajmiesz, to nie będziesz o tym myśleć. Jakiś mamy taki pęd do tego, żeby nie być w tych emocjach, które uznaliśmy za, no właśnie, negatywne. I zobaczcie, jaką moc ma słowo. Jeżeli mówimy, że emocje są negatywne i pozytywne, no to nie wolno mieć tych negatywnych. To tak jakbyśmy sobie dawali negatywną ocenę. Nie chcę być osobą, która dostanie negatywną ocenę, bo ja się przyznaję do tego, że jestem smutna, albo że jestem zmęczona, albo że tęsknię, albo że jestem bezradna i bezsilna. Emocje nie są ani negatywne, ani pozytywne. Emocje są przyjemne lub nieprzyjemne. One są posłańcami z ciała. Ja zawsze mówię, cóż winien posłaniec, jaką informację przynosi. I pójdźmy teraz do drugiego zaklęcia, od którego zaczęłam. Chłopaki nie płaczą. Patriarchat zamknął mężczyźnie serce w klatce. Masz schować swoje serce. Nie wolno ci mówić, jeśli cię boli. Nie wolno ci płakać. Nie wolno ci być w kontakcie ze sobą. I teraz zobaczcie. Spotyka się on i ona. Ona nie ma dostępu do złości, czyli musiała też wyciąć wiele innych emocji. On nie ma kontaktu ze smutkiem i słabością. Oczywiście jest etap zakochania, oczywiście jakby dużo rzeczy sobie wybaczamy, motyle i tak dalej. No i potem jest historia, w której pani Agnieszko, mój mąż nie umiał mi mówić o emocjach. Nie umie. Ja go proszę, on nie umie. Ja go cisnę, on nie umie. Niech pani coś z nim zrobi. Nie? Mamy człowieka do naprawy. Tylko, że ten mąż od małego był uczony przez swoich rodziców, że nie wolno mieć emocji i że nie wolno o nich rozmawiać. To nie ma tak, że on na pstryk, bo kocha, to on teraz zacznie mówić o czymś, co zostało w ciele zamrożone przez wiele, wiele lat. Notabene, drogie panie, nam się wydaje, że my umiemy mówić o emocjach. My umiemy mówić emocjonalnie. Ale o emocjach tak nie do końca też potrafimy powiedzieć. Dlatego bardzo ładnie zamieniamy bezsilność, bezradność i lęk na przykład na agresję albo na chorobę. Czyli albo krzyczymy, albo się wycofujemy i chorujemy, bo wtedy można dostać opiekę. I teraz zaklęcia, o których mówię, czyli te społeczne przekazy, że trzeba być jakimś, to są zaklęcia zakazu, czyli czegoś ci nie wolno, albo nakazu, musisz być jakiś, powodują, że my się zamrażamy w sobie. Zamrażamy, czyli postanawiamy nie czuć, bo tak będzie łatwiej. Bo tak będzie bezpieczniej. Bo przynajmniej nikt mnie nie zrani. Albo nie usłyszę kolejnej oceny, że jestem słaba i sobie nie radzę. Albo że co ze mnie za facet, że mówię, że jestem bezsilna. Czyli słysząc różne negatywne oceny na temat siebie, kiedy coś czuliśmy i chcieliśmy okazać, my to chowamy. W związku z tym potem uczymy się, że trzeba to ukrywać. Jakie to ma konsekwencje? Otóż ma to takie konsekwencje, że wchodzicie w nową grupę. Nie wiem, ktoś dostaje nową pracę. Ktoś wchodzi do wspólnoty, cokolwiek. Nawet do znajomych czasami wchodzimy na kolację. I pierwsze, co robimy, to wyjmujemy taki sonar, nie? I patrzymy. Ta patrzy tak łaskawie, ta się uśmiecha, ten niezadowolony, ten naburmuszony, ta schudła, ta przytyła, uff. Sprawdzamy, jak inni, żeby sprawdzić, czy mamy powód do lęku, czy nie. Zgodzicie się? Wchodzimy z lękiem w relacje z ludźmi, czy nie? Tak, czy nie? Tak. No i teraz, paradoks polega na tym, że w miłości nie ma lęku. Co to oznacza? To oznacza, że moja miłość we mnie, do mnie samej musiała zostać zamrożona, czyli musiały zostać zamrożone moje potrzeby. Bo emocje są informacją o potrzebach. Skoro nie wolno mi okazywać emocji, to nie wolno mi też pokazywać potrzeb. Jak nie wiem, czego chcę i potrzebuję, to ja potem mam pretensje. My mamy historie, w których mamy atak za atak. Zrobiliśmy takie ćwiczenie we wtorek i w środę. Miałam warsztaty dla małżeństw, komunikacji w małżeństwie, komunikacji budującej bliskość. I poprosiłam małżonków, żeby napisali 5, zrobiłam wersję live, 5 rzeczy, które są dobre we mnie, a chciałabym, żebyś ty te dobre rzeczy we mnie widział. Poziom napięcia był nie do wytrzymania w tej sali, że trzeba znaleźć 5 kawałków dobra w sobie. Oczywiście wszyscy się bali, że trzeba będzie potem o tych kawałkach dobra powiedzieć. Gdzie my jesteśmy? Zobaczcie. Powiedz 5 rzeczy, które są dobre w tobie. 5 ziaren dobra, które masz w sobie. Oczywiście to ćwiczenie, ono się zawsze pięknie rozwija, bo kiedy oni potem siadają naprzeciwko siebie i to jedno wydusza z siebie na wdechu to dobro, to drugie mówi, a chcę ci powiedzieć, że ja jeszcze widzę to, 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 to i to. I nam jest trudno potem uwierzyć w te dobre rzeczy, które ludzie do nas mówią, bo mamy różne kłamstwa na swój temat, które nam włożono do głowy. Rodzice nam włożyli, że jak będziesz niegrzeczny, to Mikołaj nie przyniesie prezentu. A Mikołaj patrzy. Patrzy. Codziennie patrzy, czy jesteś grzeczny. No, patrzy. Mało czy dookoła głowy ten Mikołaj. I teraz, jak będziesz niegrzeczny, to nie dostaniesz prezentu. Czyli ja cię nie obdaruję. Jak będziesz niegrzeczny, to nie dostaniesz prezentu na urodziny. W związku z tym my się uczymy, że spełniając oczekiwania innych, możemy zasłużyć na miłość. Albo inaczej, możemy zasłużyć na miłość, spełniając oczekiwania innych. Na litość boską, urodziny są momentem cieszenia się z daru życia, a nie zasługiwania. Już dar już został podarowany, życie zostało nam dane. A my jeszcze musimy potwierdzać, że zasługujemy na to życie tym, że będziemy robili to, z czego tata będzie zadowolony albo mama będzie zadowolona. Dlaczego tak się dzieje? Albo oczywiście to jest jedna z hipotez. Państwo możecie się z tym absolutnie nie zgodzić. Ale chodzi o to, że jeżeli moja więź z samą sobą została zerwana, bo mi kazano być czujną na to, co się spodoba innym, to mi jest trudno być w więzi z drugim człowiekiem, nawet jeśli to jest moje najukochańsze dziecko. Ponieważ mimo wszystko moje ciało paradoksalnie wybiera innych ludzi, a nie moje dziecko. Jeśli się z tym nie zgadzacie, to podam taki przykład, który może troszkę poruszy. Mają przyjść goście w niedzielę. W większości polskich domów, kiedy przyjdą goście, trzeba posprzątać. A jak nie przychodzą goście, to tak bardzo nie trzeba posprzątać, nie? Ponieważ ja dużo pracuję z nastolatkami, to rodzice mówią, chociaż jak przyjdą goście, to posprzątaj. Żeby wstydu nie było, żeby nie zobaczyli, jak my żyjemy na co dzień. I teraz spróbujmy sobie zobaczyć, co robi się w głowie takiego dziecka. Może być taka hipoteza, że ci ludzie, którzy przyjdą z zewnątrz, są ważniejsi niż my sami. Bo jak oni przychodzą, to my robimy to wielkie wydarzenie. Ale jak jesteśmy my jako rodzina, to się tak bardzo nie staramy. Nie wyjmujemy tych pięknych talerzy, nie pijemy z tych kieliszków, które są w tych pięknych witrynach jeszcze często. Nie bierzemy tych porcelanowych filiżan. One są tylko dla gości. A jednocześnie mówimy, bardzo cię kocham. Zobaczcie, to czasami budzi taką, tak może budzić taki dysonans. Dlaczego oni są godni tego, żeby pić z porcelanowych filiżanek, czy tam lepszych talerzy, a my nie jesteśmy godni? Boimy się tego, że ktoś przyjdzie i zobaczy, jak żyjemy i powie, to jest nieakceptowalne. Tak się nie da. Ja marzę o takim świecie, w którym my będziemy zapraszali gości i będziemy mieli odwagę im pokazać nas prawdziwych i oni przyjdą i powiedzą, uff, tak samo jak u nas. Jezu, są normalni ludzie na świecie. Nie? To jest zaklęcie, co ludzie powiedzą. Ono jest nieprawdopodobnie mocno nas pętające w naszej autentyczności i w naszej ekspresji emocjonalnej. I uwaga, nie chodzi o to, żeby łamać wszelkie zasady. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czy to, co teraz robię, służy życiu i służy miłości, czy robię coś, bo tak mi wdrukowano w głowę, bo tak mnie wychowano, bo tak mnie nauczono, ale nikt mi nigdy nie powiedział, dlaczego tak. I teraz to zaklęcie, chłopaki nie płaczą, czyli nie okazuj słabości, czyli nie mów o tym, co dla ciebie ważne, czyli musisz być zawsze dzielny, powoduje, że my ubieramy mężczyzn w zbroję. Oczywiście, że marzymy o rycerzach na koniu i tak dalej, no ale ten rycerz potem musi dziecko jakby przytulić albo przewinąć. W zbroi się nie da. Trochę jest to usztywnione. I konsekwencją tego jest to, że mamy ludzi, którzy bardzo tęsknią za bliskością, ale nie umieją tej bliskości okazać, bo tej bliskości nie dostawali. Ja mam takiego klienta, który kiedyś mi powiedział, mówi, posłuchaj, moja żona przez 3 lata małżeństwa mi mówiła, że przytulam ją jak kołek, choć ja się bardzo starałem i nie wiedziałem, co ona do mnie mówi, dopóki potem nie urodziła się nasza córeczka i jak ona przybiegała i mnie przytulała, to ja nagle zobaczyłem, że można się tak przytulać przyjemnie, miękko, miło i zacząłem przytulać moją żonę i ona mówi, no w końcu cię nauczyłam. Już jej nie wyprowadzałem z błędu, że nauczyła mnie nasza córka, a nie ona. Ale ona powiedziała mi historię swojego życia. To była historia, w której tata zginął w wypadku. On był 4. dzieckiem i mama bardzo się po prostu zapadła w dbanie o dom i o jakoś radzenie sobie, że powiedziała sobie, ale też bardzo cierpiała i powiedziała sobie, nigdy więcej już nie zapłaczę po kimś, kto jest dla mnie bliski i nigdy więcej nie dam się zranić. I on mówi, że on sobie przypomina, że ona od tego momentu przestała im okazywać czułość. Przestała ich przytulać, przestała głaskać, przestała się nimi zajmować. W związku z tym te zaklęcia, one też powodują, no mogą być słowne lub mogą być czynami, że powodują, że my nie mamy pewnej umiejętności potem w dorosłym życiu, dlatego potem jako dorośli potrzebujemy się nauczyć mówić, co ja czuję, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne. Jest jeszcze jedno takie zaklęcie. Kiedyś myślałam, że już go nie ma w domach, ale ono się pojawia. Przez ciebie wyląduje wy. I tu możemy sobie wymienić wszystkie szpitale psychiatryczne w Polsce. W Tworkach, w Pruszkowie, dzięki, bo ja tak nie nadążam. U nas było, bo ja pochodzę spod Szczecina. W Gorzowie przez ciebie wyląduje. Czyli przez ciebie umrę, przez ciebie się nerwicy nabawię, przez ciebie wyląduję w szpitalu psychiatrycznym, przez ciebie pęknie mi serce. Błagam, jeśli komukolwiek z was kiedykolwiek się to wymsknęło, to niech się już nie wymsknie. Dlatego, że to jest zaklęcie, które bardzo mocno obciąża drugą osobę poczuciem winy za nasz stan emocjonalny. Czyli to, co ja robię, albo inaczej, zdrowie i życie moich rodziców zależy od tego, co ja robię lub czego ja nie robię. Co to oznacza w dorosłym życiu? To, że my się czujemy winni, jeśli czasami coś palniemy, albo zrobimy coś niewłaściwego, albo nie wykonamy jakiejś pracy, zadania. Ludzie mają gigantyczne poczucie winy, a przypominam, że wina i poczucie winy, jak mi ksiądz Łukasz poprawi ewentualnie, wina jest wtedy, kiedy ja przekraczam prawo moralne. Czyli dokonuję czynu moralnie uznawanego za zły. A jeżeli ja nie wykonam jakiegoś zadania, bo czegoś nie zrobię, to ja po prostu czegoś nie zrobiłam, byłam zmęczona. A może mi się nawet nie chciało, ale to nie jest powód do tego, żeby ktoś umarł na zawał serca albo nabawił się nerwicy. Ale potem tak jest, że potem wchodzi lęk. I jest jeszcze jedno zaklęcie, po resztę odsyłam was do książki. Jest jeszcze jedno zaklęcie, też myślałam, że już go nie mówimy, ale mówimy, bo Pan cię zabierze. Jak będziesz, najczęściej to widać w przychodniach. Jak dziecko tam się kręci, już jest zmęczone, już bardzo chce i się kręci i mama, chcąc je przywołać do porządku, mówi: uważaj, bo jakby Pan cię zabierze, nie? I ty siedzisz, po prostu jesteś mordercą małych dzieci, który zabiera, jesteś włożony w jakąś rolę, ale dziecko dostaje informację. Jak będę, no znowu, jak nie będę spełniał oczekiwań, to jakiś dorosły mnie zabierze. Co to robi? To robi. To nam się może wydawać, że to jest pozornie proste zdanie. Na tu i teraz zadziałało. Ale ono w systemie nerwowym robi nam taki zapis, że ludzie są przemocowi, że ludzie są źli, że nikomu nie można ufać, że na nikogo nie można liczyć. Wiecie, i to nas bardzo zamyka. Choć wydawałoby się, że w danym momencie ono nie ma żadnego znaczenia. I teraz te zdania, które wypowiadamy na temat świata, na przykład może być takie zdanie: umiesz liczyć, licz na siebie. Ktoś słyszał? Co to powoduje? To powoduje, że znowu zrywamy więzi. Ja mam potem ludzi na szkoleniach, którzy mówią: w życiu nie poproszę. W życiu nie poproszę, ja sobie ze wszystkim radzę sama. To jak budować więź z drugim człowiekiem, jeśli ja go nie mogę poprosić o pomoc? I teraz zobaczcie. Te zdania, które wypowiadamy, to są zdania, które są przemocowe, żeby było jasne. To jest przemoc. Nie trzeba krzyczeć i kogoś wyzywać, żeby użyć przemocy. Przemoc, czyli przeciwko czyjejś mocy. Jeżeli ja ci mówię, że Pan cię zabierze, to ja ci teraz zabieram moc twoich emocji i mówię: zatrzymaj się. Tak jakbym używała różdżki. Przestań się ruszać. Przestań, jak będziesz płakał, to nikt cię nie będzie chciał. Zatrzymaj ekspresję emocjonalną. Przeciwko mocy, która jest w tobie. Zabieram tobie moc twoich emocji. Dlatego my potem jako dorośli mamy dużo lęku, mamy dużo niepewności, nie jesteśmy asertywni, boimy się powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie o to chodzi, żeby to teraz wymieniać. I teraz to, co jest ważne, to, żebyśmy umieli moc tych zaklęć odwrócić. I pierwsza rzecz to umieć poprosić o pomoc. Prosząc o pomoc, proszę drugą osobę o moc. O tę moc, której nie mam. I to jest historia tutaj. Przychodzę i proszę o pomoc, bo potrzebuję mocy miłości, której nie mam w sobie. Ale też to jest umiejętność wyjścia do ludzi i zobaczenia, że ludzie są dobrzy. Naprawdę, my jesteśmy naprawdę dobrzy w środku. Tylko nas trzeba czasami do czynienia dobra zaprosić, ale nie można tego zrobić, jeżeli mamy ręce zajęte. Metafora, której często używam. Jeżeli trzymasz w obu dłoniach sznurki przeszłości, to masz zaciśnięte pięści. Żeby budować więź, relacje i bezpieczeństwo z drugim człowiekiem, trzeba wypuścić sznurki i wyciągnąć rękę i poprosić o pomoc i coś wziąć od tego drugiego człowieka. Największe kłamstwo, które próbuje nam wmówić współczesny świat, brzmi: nikogo i niczego nie potrzebuję. Możesz być dzielny i samodzielny i poradzić sobie ze wszystkim sam. Z kłamstwem. Miłość potrzebuje się wydarzać również w relacji z drugim człowiekiem. I teraz, żeby móc wychodzić z zaklęć, szląduję powoli, to jest taka ścieżka, o której oczywiście piszemy w książce, która zaczyna się od trudnego słowa wybaczam. Powiem wam, że to jest dla mnie niezwykłe, że to jest słowo, które budzi najwięcej kontrowersji. Różne teksty piszę w różnych miejscach. Jak piszę o wybaczam, to ludzie jakby mogli, to by mnie rozszarpali. Ale dlaczego ja mam wybaczyć? I tak dalej. Nie o tym. Wybaczam nie dla nich. Wybaczam dla siebie. Wybaczam nie znaczy, że zapominam to, co mi zrobiono. Ale kiedy wybaczam, to ja decyduję, co zrobię z tym, co mi zrobiono. Przeszłość nas nie determinuje. My mamy różne historie. Każdy z nas ma różną historię, tak tu siedzicie. Różne kłamstwa słyszeliśmy na swój temat. Ale ja mogę to puścić, jeśli wybaczę to, co mi zrobiono i wybaczę sobie to, że też być może wiele lat tkwiłam w tych zaklęciach albo być może nawet je powtarzałam. Bo wybaczam daje nam przestrzeń do doceniam to, kim jestem i co dobrego było w moim życiu. A przecież jakieś dobro się wydarzało. To mi daje przestrzeń do dziękuję, kiedy ktoś chce mnie obdarować miłością i ja tę miłość przyjmuję. To mi daje przestrzeń do wybieram. To mi daje przestrzeń do obiecuję, że będę po swojej stronie i będę wybierać siebie. Zatrzymam się na chwilę na słowie wybieram. Ono jest bardzo ważne w procesie uwalniania się od zaklęć, czyli powiedziałabym odmrażania albo odzyskiwania swojego życia albo odzyskiwania siebie. Mianowicie, jeżeli nie rozumiemy tego, że w naszych głowach funkcjonują różne zdania, które są naszymi scenariuszami życia, na przykład sieć w kącie, a znajdą cię, pokorne ciele, dwie matki z się i tak dalej, naprawdę można sypać jak z rękawa tym, to ja nie łączę tego, że moje zachowania w dorosłym życiu nie wynikają z wolnego wyboru, tylko wynikają z tej taśmy, którą mam nagraną. Że nasz system nerwowy i nasze ciało nauczyło się pewnych zachowań, bo steruje nami głowa. Ja czasami dyskutuję z neurobiologami i oni wszyscy się na koniec zgadzają, że gdyby nam odciąć głowę, to wszyscy bylibyśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, bo ciało jest mądre i ciało nie kłamie, a głowa potrafi nakłamać różne rzeczy. Można sobie różne rzeczy wmówić. Na przykład bardzo wielu mężczyzn, których spotykam na warsztatach, mówi, że brzydziliby się jeździć Porsche. Ja zawsze mówię, że ja bym się nie brzydziła, nawet mogę przyjąć. Gdyby ktoś z Państwa, strona internetowa, adres zapraszam, albo do kontaktu po wykładzie. Dlaczego my mówimy, brzydziłbym się czegoś, brzydziłabym się czegoś? Bo to jest mi nieznane albo niedostępne. I mamy dużo takich kłamstw. I teraz o co chodzi w słowie wybieram? Ja lubię Wiktora Frankla, bardzo Państwu polecam książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu, jedna z najważniejszych książek mojego życia. I Frankl mówi tak, zawsze mamy wybór. To jest człowiek, który przeżył obóz koncentracyjny i pięknie opisuje swoje wybory i do czego go te wybory doprowadziły, kiedy on zawsze wybierał dobro. I mówi, zawsze mamy wybór, tylko musimy zobaczyć, że między bodźcem a reakcją jest miejsce na wybór. Co to znaczy? To znaczy, że ja muszę zidentyfikować swoje źródła zachowań, czyli dlaczego ja zachowuję się w taki sposób. Dlaczego ja unikam konfrontacji na przykład? Dlaczego ja nie dyskutuję nigdy z ludźmi, którzy są na przykład w firmie wyżej ode mnie? Może ja nie dyskutuję dlatego, że ja miałam ojca, który wprowadził takie zaklęcie w naszym domu pod tytułem ojciec wie lepiej i zawsze przegrywałam dyskusję z ojcem. Albo może ja mam takie zaklęcie, że dzieci i ryby głosu nie mają i jak jest hierarchia, to się nie dyskutuje. Żeby się tak poprzyglądać, dlaczego ja zachowuję się w określony sposób i wybrać, czy ja chcę się tak zachowywać, czy nie chcę. To tylko o to chodzi, że być może część zachowań, które wynieśliśmy z domu, które były różnego rodzaju właśnie nakazami i zakazami, są tymi, które są okej dla nas, bo mi to służy. Bo to jest ważne dla mnie, bo mnie to jakoś tworzy, bo to kreuje moją tożsamość. Ale część może mi nie służy i ja mogę wtedy wybrać, to jest bardzo ważne, inne słowa, które zacznę do siebie mówić. Czyli jeżeli myślę sobie, jestem zmęczona i naprawdę nie mam siły już posprzątać dzisiaj, to mogę sobie powiedzieć, o matko, jak jestem beznadziejna, nie wyrabiam się, a przecież porządna matka jakby sprząta, prasuje i gotuje, a mogę sobie powiedzieć, to jest okej, że czasami jesteś zmęczona i że możesz nie mieć siły. To jest okej, że teraz odpoczniesz. Wielu ludzi pyta mnie, co zrobić, żeby... Nawet niektórzy pytają, zabić, uwaga, swojego wewnętrznego krytyka w głowie, żeby się go pozbyć. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba przestać go karmić. Umrze sam, z głodu. Trzeba przestać z nim rozmawiać. W momencie, kiedy podejmujesz z nim rozmowę, on ma nad tobą władzę. Bo to jest ta władza rodzicielska. Rodzice mieli nad nami władzę. I teraz warto zobaczyć, że ja jako dorosły człowiek mogę wybrać nowe taśmy, które sobie nagram w głowie. Na przykład, że mam prawo płakać. Mam prawo czasami się złościć. Mam prawo być smutna. Wolno mi być zmęczona. Mogę się nie wyrabiać z różnymi rzeczami. Ale mogę też wybrać inne słowa stwarzające pod tytułem jestem inteligentną kobietą. Jestem mądrym mężczyzną. Warto ze mną być. To, co do siebie mówimy, powoduje, że my się w określony sposób czujemy. Myśl tworzy emocje. Nieodwrotnie. Jeżeli teraz zacznę mówić o stresie, lęku, napięciu i niepokoju, Państwo je poczujecie w ciele. Jeżeli zaczniemy mówić o wdzięczności, radości, zadowoleniu, one się zaczną pojawiać w naszych ciałach. To jest w ogóle piękna historia, że my możemy decydować, jak się będziemy czuli. Wiedząc, czego chcę, czego potrzebuję, co jest dla mnie ważne i decydując, co z tym zrobię i jak będę do siebie mówić. Na koniec chciałabym was zostawić z takim przesłaniem, które lubię. Mianowicie z takim zaufaniem właśnie, że wartość jest w nas złożona i że my naprawdę jesteśmy dziećmi króla. co to oznacza. Pięknie powiedziała to ostatnio dziewczyna u mnie na warsztatach. Że to jest tak jak w opowieściach z Narnii. Jeśli ktoś z Państwa nie zna opowieści z Narnii, to zalecam nadrobić lekturę. To jest niezwykła. Louis po prostu niezwykle pokazał tam cudowne rzeczy. Jest taki moment, kiedy dzieci, które biorą udział w przygodach z Narnii, są koronowane na króli. Jest królowa Zuzanna, król Eustachy, królowa Łucja. Wszyscy mają tron. Nikt nie musi walczyć. Nikt nikomu niczemu nie zabiera. Zobaczcie, jakby było pięknie wchodzić w relacje, w których mówimy: o, to ciekawe, jakim pięknym i dobrem się dzisiaj obdarujemy. Ciekawe, co dobrego i atrakcyjnego we mnie zobaczycie. Ciekawe, co dobrego i atrakcyjnego ja zobaczę w was. Ile by było luzu i łatwości. Chodzi o to, żebyśmy umieli podnieść głowę, bo tylko na podniesionej głowie korona się dobrze trzyma. Wczoraj byłam na warsztatach, które prowadziła dziewczyna z Afryki, już naprawdę ląduje. I ona właśnie pokazywała przez ciało, jakie to jest ważne, żeby być w kontakcie ze sobą i ze swoją godnością. I mówiła, wszyscy wiemy, że kobiety w Afryce noszą takie duże dzbany, o dzięki, słowo mi uciekło, dzbany, właśnie takie duże dzbany noszą. I że ona to pokazała. I mówię, że przecież ona idzie, tutaj jest, tutaj ma zatrzymaną głowę, a tu ma luz w ciele. Nie? Ale idzie z dużą uważnością trzymania tego na głowie. Dlatego, że jeżeli ten dzban jej spadnie, to oznacza, że jej rodzina nie będzie miała jedzenia. Albo nie będzie miała wody. Że one tam nie noszą korali, tylko noszą albo wodę, albo jedzenie, albo różnego rodzaju produkty. I tak sobie myślę o tym, że to wychodzenie z tych kłamstw na nasz temat, to jest właśnie taka umiejętność przejmowania tego, że jesteśmy utkani z miłości. I chciałabym was zostawić z tym, żebyście sobie popatrzyli, jakie słowa, które mówicie do siebie samych i do swoich najbliższych, będą im dawały, no właśnie tkały ten szal miłości, którym ja chcę cię otulić, bo to będzie twój szal bezpieczeństwa. Albo to będzie twój koc ciepła, w którym możesz się otulić i wychodzić do świata z takim zaufaniem i pewnością. Jeżeli źle o sobie myślicie, to znaczy, że to jest kłamstwo. Co nie oznacza, że my nie mamy obszarów do zmiany i do pracy nad sobą. To jest zupełnie inna historia. Chodzi o to, czy ty uważasz, że twoja tożsamość, twoje jestem, jest możliwe i warte kochania, czy masz wątpliwości, czy twoje jestem jest możliwe do przyjęcia. Miejmy zaufanie do tego, że miłość chciała, żebyśmy byli. Dziękuję, to ja tyle.